Połączyłem się z panem Wojciechem Jabczyńskim, rzecznikiem prasowym Orange Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie rzeczniku, słyszał pan zarówno rozmowę, którą przeprowadziłem jakiś czas temu z panią Marią Piechocką z biura prasowego waszej firmy. Słyszał pan również wypowiedzi słuchaczy, którzy pod własnym imieniem i nazwiskiem zechcieli odnieść się do tego, co usłyszeli, podać własne przykłady, czy też przykłady dotyczące członków ich rodzin. Jak zechciałby się pan odnieść do rozbieżności, które z pewnością wystąpiły w tym, co powiedziała przedstawicielka biura prasowego Orange Polska, w tym, co mówią słuchacze?
Przede wszystkim chciałbym przeprosić za tą zaistniałą sytuację, która mogła dotyczyć tych osób, z którymi rozmawiano. Jest nam przykro, że do takiego incydentu doszło. Natomiast to, co mogę powiedzieć w tej chwili bardzo pozytywnego, to oczywiście po wysłuchaniu obydwu rozmów, które zostały przeprowadzone na antenie radia. My się skontaktowaliśmy z tymi osobami, bądź też osobami, które pomagają tym naszym klientom i sprawy na dzisiaj zostały już załatwione. To znaczy dostaliśmy niezbędne dokumenty, które umożliwiły nam po pierwsze skorygowanie tych faktur i klienci oczywiście będą płacili mniejsze rachunki, pomniejszone o tą ulgę, która im przysługuje. I myślę, że to jest w tej sytuacji najważniejsze. Te sprawy zostały odkręcone, załatwione. Dalej klienci będą posiadali 50% zniżkę.
Tylko ja w zasadzie nie o to pytam, bo dziękuję oczywiście, że państwo się skontaktowali i coś ułatwili. Natomiast proszę zobaczyć, ja pozwolę sobie zacytować to, co powiedziała pani Maria Piechocka. Powiedziała tak. Nie ma potrzeby, aby słuchaczka, pani Teresa, która wcześniej była bohaterką naszej audycji, nie ma potrzeby, aby ubiegała się ponownie o nowe orzeczenie wydane w jakimś innym, nowym formacie. Pani Teresa też miała orzeczenie wydane wcześniej. Tutaj jednak konsultanci zapewniają słuchaczy innych, że muszą starać się o nowe orzeczenie. Więc ja nie wierzę, po prostu nie wierzę, że problem dotyczy pani Teresy oraz kolejnych dwóch słuchaczy, tylko tak mi się wydaje, że coś jest nie tak w komunikacji pomiędzy naszymi słuchaczami, a państwa klientami, a państwa firmą, że takich przypadków może być więcej. Nie wierzę, żeby tylko problem się ograniczał do trzech osób.
Wie pan co, no o tym, czy jest problem, trudno mi jest powiedzieć. No, odpowiadam panu na te przykłady, które pan mi podał. Natomiast osób, które uzyskały czy otrzymują ulgi z tytułu swojej niepełnosprawności, jest zdecydowanie więcej. W związku z tym, dlatego przeprowadziliśmy wcześniej kampanię informacyjną. Ja przypomnę, że już w połowie ubiegłego roku mówiliśmy o tym, że po 15 latach, od kiedy dobrowolnie udzielamy wszystkim klientom z niepełnosprawnościami, które spełniają określone kategorie ulgi 50%, postanowiliśmy, i musi pan przyznać, że to jest no dość rozsądne, że po 15 latach staramy się zweryfikować, czy te ulgi dalej przysługują, czy nie. Wysłaliśmy do nich informacje, poprosiliśmy o to, żeby jeżeli dalej ta ulga im przysługuje, żeby po prostu potwierdzić nam, że to jest możliwe. Były różnego rodzaju formy dopuszczalne, czy to przynieść takie zaświadczenie, czy wysłać je mailem, więc jakby daliśmy duże spektrum możliwości klientom.
Więc ale przepraszam, mogę wejść słowo panu? Proszę powiedzieć, tylko czy potrzeba, żeby to były zaświadczenia w nowym formacie, bo w rozmowie przeprowadzonej wcześniej pani Maria Piechocka z waszego biura prasowego zapewniała, że nie ma potrzeby, żeby osoba, która ma stałe orzeczenie o niepełnosprawności, żeby starała się o nowe orzeczenie od tego podmiotu, który się zwie Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Tutaj słuchacze twierdzą, że muszą mieć nowe orzeczenie. Tak mi powiedzieli, tak? To pan sam słyszał, prawda? Więc jaka jest prawda? Musi być orzeczenie w nowym formacie? Czy jeżeli ktoś miał jako osoba niepełnosprawna, jako inwalida wzroku, wydane orzeczenie jeszcze przez ZUS, bo kiedyś takie były i nie odzyskał w sposób cudowny wzroku, czy musi starać się o nowe zaświadczenie tylko po to, żeby państwu przedłużyć?
Nie, oczywiście, że nie.
No to, więc dlaczego to, pani Maria Piechocka mówi tak, słuchacz mówi inaczej? Kto mówi prawdę, zapytam wprost.
Jeszcze raz. Rzeczywiście było tak, że nasz przedstawiciel, do którego zadzwoniono, popełnił błąd.
I kolejni przedstawiciele...
Mogę, przepraszam,
tak,
wchodzi mi w słowo
dobrze.
I ciężko mi jest odnieść się do tego, co pan mówi. Rzeczywiście nasz przedstawiciel, który udzielał wtedy informacji, popełnił błąd. Maria Piechocka, która pracuje u mnie z biura prasowego, starała się tą sprawę wyjaśnić. I tak jak mówiłem, popełniliśmy błąd, przepraszamy za ten błąd, jest nam przykro, że on się pojawił. Wcale nie jest tak, że klient, który jest osobą niewidzącą, musi przynieść nowe zaświadczenie. Wystarczy, że dostarczy te zaświadczenie, które wcześniej ma, tak zwane stałe zaświadczenie. I w tym piśmie, które wysyłaliśmy i przekazywaliśmy wszystkim klientom, było to jasno napisane. Nie potrzebujemy na nowym formacie, może być to pismo czy potwierdzenie stałe. I rzeczywiście, jeżeli gdzieś skradł się błąd, jeżeli nasz przedstawiciel, do którego klientka zadzwoniła, powiedział inaczej, to popełnił błąd, za co jeszcze raz bardzo serdecznie przepraszam. Jeszcze raz potwierdzam, nie potrzebujemy na nowym zaświadczeniu, wystarczy, że będzie to zaświadczenie stałe.
Tylko widzi pan za dużo tych błędów, tym bardziej, że to dotyczy już kilku osób i tym bardziej, że jak powiedziała, w tej chwili sobie przypominam, zdaje się pani słuchaczka, że ona dzwoniła i do biura w Puławach i do infolinii i powiedziano to samo, więc za dużo tych błędów.
Co mogę obiecać? Na pewno dziękuję panu serdecznie, że zajął się pan tym tematem. Dziękuję bardzo słuchaczce, że zwróciła na to uwagę. Jedyne, co mogę w tej chwili powiedzieć i obiecać, to to, że oczywiście te refleksje i te uwagi, które pan i pana słuchacze mają, przekażę osobom, które udzielają tych informacji. Wiemy, że ta sprawa jest wrażliwa, wiemy, że potrzeba jest tu dużo, dużo empatii, ale jesteśmy tylko ludźmi i czasami zdarzają się błędy. My robimy wszystko, żeby tych błędów nie było, albo było ich jak najmniej i na pewno to, o czym pan mówi, przekażemy do obsługi klientów tak, żeby ta informacja była maksymalnie precyzyjna. Ja jeszcze raz powtórzę, w pismach, które wysyłaliśmy wszystkim, jest wyraźnie napisane, jakie dokumenty, w jaki sposób powinny być przekazane do nas.
Czyli proszę powiedzieć, jeżeli inne zainteresowane osoby nas słuchają, jeżeli ktoś jest inwalidą wzroku na przykład, bo między innymi do tej grupy kierują państwo ofertę swoich zniżek, chwała państwu za to. Natomiast ja rozumiem z tego, co pan mówi, że taka osoba musi to zaświadczenie o stałej niepełnosprawności, jeżeli to jest zaświadczenie, które stwierdza stałą, trwałą niepełnosprawność, takie jakie ma, powinien państwu dostarczyć czy osobiście, czy mailem, czy w jakikolwiek inny sposób. Czy tak?
Dokładnie
nie,
tak.
Nie musi iść do lekarza orzecznika po nowe.
Tak. Jeżeli
nie
to
musi.
Jest, nie musi. Jeżeli to jest stałe, to po prostu należy nam je przekazać, bo musi pan też przyznać i zrozumieć też trochę nasz punkt widzenia, że po 15 latach, kiedy przyznajemy z własnej woli, bo nie jest to coś, do czego jesteśmy zmuszeni jakąś literą prawa, ale to jest dobra wola naszej firmy, że od wielu, wielu lat wspieramy w ten sposób osoby z niepełnosprawnościami, które uzyskują od nas 50% upust, że po 15 latach mamy potrzebę czy też prawo do tego, żeby zweryfikować te ulgi. To nie jest męczące, myślę, dla osób, nie jest to cykliczne co rok, co dwa, co trzy, tylko raz na bardzo, bardzo długi czas chcemy uzyskać potwierdzenie. I tutaj rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, jesteśmy empatyczni, mamy wrażliwość i wiemy o tym, że to może być dla niektórych klientów uciążliwe, dlatego staramy się to jak najlepiej skomunikować, jak najlepiej przekazać. Wiemy, że osoby z niepełnosprawnościami często mają opiekunów, ci opiekunowie nam pomagają i w tych na przykład dwóch przypadkach, które pan wyemitował na antenie, właśnie skontaktowaliśmy się z osobami, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki temu udało się tą sprawę załatwić. Ale musimy po prostu taką wiedzę posiadać, mieć. Robimy wszystko, żeby tym osobom po prostu najzwyczajniej w świecie pomóc. Natomiast jesteśmy, tak jak mówię, jesteśmy tylko ludźmi. Czasami takie pomyłki się nam zdarzają. Nie robimy ich świadomie, nie chcemy wprowadzać w błąd. Po prostu się zdarzają, za co jeszcze raz serdecznie przepraszam.
To ja w takim razie odwołam się do słuchaczy i poproszę szanownych państwa, że jeżeli państwa takie sytuacje spotkały, jeżeli to się nie ogranicza tylko do owych trojga osób, które wystąpiły na naszej antenie w czasie tej audycji i wcześniejszej, to bardzo proszę o telefon pod numer pogotowia radiowego, żeby państwo nam opowiedzieli o tym, jeżeli to tylko te trzy osoby miały problemy, w porządku. Jeżeli więcej, postaramy się ewentualnie jeszcze raz, pozwolę sobie z panem się kontaktować.
Znaczy, ja mogę od razu,
jeśli tak było.
Ja mogę od razu z góry zadeklarować, że jeżeli takie przypadki się pojawią, bo mogą się pojawić oczywiście, to na pewno się nad nimi pochylimy, na pewno zrobimy to wrażliwie, empatycznie i na pewno postaramy się zrobić tak, aby te ulgi, które przysługują słuchaczom z niepełnosprawnościami, czy klientom z niepełnosprawnościami, którzy są w naszej sieci, to oczywiście takie ulgi będą mieli.
Panie rzeczniku, a propos empatii, bo chciałbym jeszcze jedną sprawę poruszyć. Opowiem panu pewną historię niezwiązaną z państwa branżą. Kiedyś, parę lat temu, byłem na dworcu kolejowym Olsztyn Główny, być może tam się zmieniło, ale parę lat temu było tak, że na peronie, tym najdalszym, nie wiem czy to trzeci czy czwarty, było takie przejście dla osób niepełnosprawnych. Po prostu w poziomie torów trzeba było tory przekroczyć, nie tunelem. I napisane było mniej więcej tak: przejście dla osób niepełnosprawnych tylko z pracownikiem kolei. I drugie zdanie: pracownik kolei dyżuruje na pierwszym peronie. Moim zdaniem państwo postępują na tej samej zasadzie, wysyłając pisma osobom niewidzącym. Tak jak nasz słuchacz z Kazimierza Dolnego mówił, opowiadał, ma pewien sposób kontaktu z państwem, dowiadywania się o wysokość faktury i proszę naprawdę nie przekonywać mnie, że państwo zakładają, państwo są profesjonalną firmą. Nie mają państwo prawa zakładać, że wszyscy niepełnosprawni z wadą wzroku, czy wręcz niewidzący, otworzą pisma, że będą w stanie skorzystać z pomocy rodziny, chyba że te pisma byłyby wysłane Braille'em. Proszę zauważyć, że mamy w tej chwili taką kulturę kontaktu przez infolinię. Firmy, w tym państwo, chcą, żeby jak najwięcej przez infolinię załatwiać. Przez infolinię składa się oferty marketingowe, przez infolinię zawiera się umowy. W tym przypadku dziwnym trafem państwo wysyłają do osób niewidomych pisma tradycyjnym listem. Czy nie mogą państwo w imię empatii, o której tak pan zapewniał, telefonować do tych osób, kontaktować się, przypominać o tym, że trzeba, czy wręcz informować w ogóle, bo wiele z tych osób, jak pan słyszy, listów nie otwiera. Informować, że trzeba dostarczyć jeszcze raz dokument, który posiadają. Czy państwo mogliby to zmienić od teraz?
Ja powiem tak, rzeczywiście ma pan rację, że wysyłamy wszystkie, jakby całą korespondencję do osób, czy jakby do listy osób, które te ulgi wcześniej posiadały. W związku z tym robimy taką wysyłkę dla wszystkich, których mamy.
Ale to są niewidome, panie rzeczniku, to są osoby, które nie widzą, które nie mają funkcjonalnych oczu.
Czy ja mogę dokończyć? Przepraszam, panie redaktorze.
Oczywiście.
Pozwoliłem panu na to, żeby pan wyraził swoją opinię. Proszę mi również pozwolić na to, żebym ja wyraził to, co miałem do powiedzenia. Oczywiście ma pan rację, jeszcze raz powtórzę. Należy zachować bardzo wiele empatii wobec tych osób, należy zrozumieć ich sytuację i staramy się to robić. Ta sugestia, o której pan mówi, że żeby korzystać także z innych form, nie tylko pisanej, jak najbardziej jest to refleksja, którą biorę sobie do serca i na pewno ponownie przekażę do osób, które odpowiadały w naszej firmie za weryfikację. Natomiast to, co zrobiliśmy, czyli wysłaliśmy do wszystkich klientów, niezależnie od tego, jaką niepełnosprawnością, jaką niepełnosprawność dotyczyła, wysłaliśmy im te zawiadomienie. I jeszcze raz powtórzę, ma pan rację, być może powinniśmy także zadzwonić, ponieważ jak ktoś nie widzi, to oczywiście ma utrudniony kontakt. Z drugiej strony jest też tak, że myślę, że zdecydowana większość tych osób, które są niewidzące czy niedowidzące, w jakiś sposób mają opiekunów. Czy to jest żona, mąż, czy to jest córka, czy to jest wnuczka, czy to jest sąsiad. Jest w stanie otworzyć taką korespondencję i przeczytać. Rozumiem, to nie jest idealna sytuacja i ma pan, jeszcze raz powiem, rację, że mogliśmy to zrobić w sposób inny, bardziej adekwatny do sposobu niepełnosprawności i na pewno będzie to refleksja na przyszłość. Natomiast te dwa przypadki, które nam pan przekazał, które słuchacze się zgłosili, to rzeczywiście właśnie tutaj doszliśmy do tego i pomogliśmy tym osobom wtedy, kiedy mieliśmy kontakt z osobami, które na co dzień opiekują się tymi osobami i pomagają im funkcjonować. I to dowiedzieliśmy się, jakie to są osoby, załatwiliśmy te przypadki. Na pewno weźmiemy pod uwagę te doświadczenia. Kiedy przyjdzie nam przeprowadzić na przykład kiedyś za parę lat kolejną weryfikację, na pewno będziemy to brali pod uwagę, te doświadczenia, także przykre te, o których Pan mówi, pod uwagę.
Bo dopytam, co z tą mniejszością, którzy, chodzi o tych, którzy nie mają rodziny gdzieś obok, znaczy mają rodzinę, ale funkcjonującą tę rodzinę w innym mieście, czy taka rodzina nie kontaktuje się z tym człowiekiem, nie zamieszkuje
tak jak Panu powiedziałem.
Osoba niewidoma, znam parę osób niewidomych, to są osoby, które sobie ułożyły funkcjonowanie, ale w momencie, kiedy przychodzi list pisany normalnym pismem, normalnym drukiem, to nawet nie wiedzą, co tam jest i nie mają szansy się dowiedzieć.
Ale ja Panu przyznałem rację.
To mam nadzieję, że za moją racją pójdzie zmiana postępowania przez Państwa w przyszłości.
Dokładnie tak brzmiała moja wypowiedź, którą Panu udzieliłem, że na pewno doświadczenia z tego, z tej weryfikacji będziemy brali pod uwagę, jeśli będziemy prowadzili inne akcje informacyjne, tak żeby właśnie, tak jak Pan mówi, osoby, które jednak żyją z ograniczeniami, także nie czuły się doinformowane. Oczywiście można taką informację przekazać choćby telefonicznie i tutaj jest pełna zgoda i myślę, że obydwoje co do tego nie mamy wątpliwości.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Pan Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska, był naszym rozmówcą, był Państwa gościem.